Czy zostały panie czymś zaskoczone jeszcze podczas tej konferencji?
Chyba tym, że była to konferencja bardzo żywiołowa, bardzo poruszała zarówno młodych ludzi, świat medyczny. W międzyczasie wywiązywały się różnego rodzaju dyskusje. Było to po prostu wydarzenie bardzo żywe. Żywy organizm to nie było takie wydarzenie, gdzie wychodzą wykładowcy, mają powiedzieć, co powiedzieli i na tym się to kończy. I to jest właśnie chyba największa radość tego wszystkiego, że nie przyszli tu ludzie tylko po to, żeby odbębnić, w cudzysłowie mówiąc, tylko po to, żeby wziąć czynny udział. To wydaje mi się było takim najbardziej cennym doświadczeniem tej konferencji.
Bardzo wiele osób pisało jeszcze wczoraj maile do mnie, więc mówili, że była niezwykle przyjazna atmosfera. Każdy czuł się na tyle swobodnie, że jeżeli, no w czasie wykładu może nie przerywali, ale jeżeli stwierdził, że ten wykład ruszył jakąś jego delikatną strunę, to wstawał po wykładzie bezpośrednio i mówił: ja się z tym nie zgadzam, to mi się nie podoba, albo chciałbym, żeby tutaj dopowiedzieć. W związku z tym, jak gdyby nie było takiego, że teraz muszę odczekać, zapomnieć, o co mi chodziło, tak? Tylko działo się to wszystko na bieżąco i chyba ta swobodna atmosfera tutaj była tak najbardziej istotna.
Ja myślę, że też każdy od razu przekładał to na swoje życie, na swoje doświadczenia i nagle sobie pomyślał, no to już wiem, dlaczego jestem tak bardzo podobny do cioci Halinki, zawsze uśmiechniętej i pogodnej. Albo dlaczego mam taki choleryczny charakter? To przecież jest po dziadku. Myślę, że i nasi słuchacze też pewno dochodzą do takich wniosków i zaczynają się zastanawiać, że skoro w każdym z nas odnajdujemy echo dawnych pokoleń, to może warto poznać historię własnej rodziny.
Na pewno tak. Na pewno tak. Zresztą myślę, że to jest informacja podprogowa. Zobaczmy, jak wielu ludzi, chyba nie znam żadnego, kto wychodzi z domu dziecka i nie szuka swoich korzeni. Że my musimy wiedzieć, skąd pochodzimy. Nawet nie chodzi o tą biologię, tak? Ale to coś jest w nas wewnątrz. Ja muszę sam siebie zrozumieć, a nie zrozumiem siebie, jeżeli nie znam swojej przeszłości.
Trzeba ją poskładać,
tak,
żeby mieć pełną tożsamość.
Tak. I zaprzyjaźnić się z nią, żeby żyć w zgodzie z samym sobą.
Słyszałam jeszcze takie określenie melodia matki.
Tak, to zawsze pozostanie i pozostanie do końca życia i czasami nie wiemy, dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. I dopiero jak niechcący zdobędziemy pewną wiedzę, nagle się okazuje, teraz rozumiem. Czyli czasami wiemy o swoim zachowaniu, z pewnych specyficznych cechach, nie wiemy, skąd się bierze i dopiero w połączeniu z prenatalnym okresem albo z życiem naszych właśnie dziadków okazuje się, że dopiero jest to zrozumiałe.
Pani Ewo, pani rozumie swoją historię, odnajduje się
jeszcze nie do końca, ale tak jak życie wnosi bardzo, bardzo wiele, to też każda informacja, którą uzyskuje się, to ona wnosi bardzo wiele właśnie w zrozumienie samej siebie, relacji rodzinnych. Nie na darmo tyle się przecież w psychologii mówi o wszelkiego rodzaju powiązaniach rodzinnych, bo wszystko to na nas oddziałuje, ale rodziną są też wszyscy nasi najbliżsi, to są osoby ważne w naszym życiu, które niekoniecznie muszą być połączone więzami krwi. To jest po prostu wszystko to, co składa się na nasze życie.
Mam w ręce jeszcze pani książkę, zanim się urodziłem. Zauważyłam, że pani naukowo temu tematowi bardzo się oddała.
Tak, to jest prawda. Ja zawsze mówię, że jestem wykładowcą z biomedycznych, psychopedagogicznych podstaw rozwoju człowieka, ale moją pasją, moim konikiem jest okres prenatalny, więc to jest to, czemu się ofiarowałam, tak? To, co rozwijam i to, co uwielbiam. W związku z tym, no, co jakiś czas jakaś książka powstaje, ta jest specyficzną książką, ponieważ pokazuje rozwój poczętego dziecka, pokazuje pamięć prenatalną, czyli to, co zapamiętujemy z okresu prenatalnego i pokazuje temat, który dzisiaj jest taki bardzo na topie, a mianowicie kształtowanie tożsamości płciowej. I ja tutaj pokazuję, jak to wygląda w okresie prenatalnym. Co w przyszłości możemy zmienić, a czego się zmienić już nie da. Możemy tylko zaakceptować człowieka, który rodził się takim, jakim jest. Więc ja czasami tutaj pół żartem, pół serio mówię, że po tej książce nikt mnie nie lubi. Dlaczego mnie nie lubi? Nie lubią mnie ci od strony gender, bo oni pokazują, że wychowanie ma znaczenie. Natomiast ja pokazuję, że z biologią się nie dyskutuje. Tak ukształtowała człowieka i choćbyś ubierał chłopca w różowy sweterek, on swojej tożsamości płciowej nie zmieni. Jest ukształtowany fizycznie, psychicznie mężczyzną. Koniec. Tego się nie zmienia. Natomiast śmieję się, że osoby duchowne też mnie nie lubią, bo pokazuje, że no jeżeli urodził się ktoś o niejednoznacznej tożsamości płciowej, to już go nie zmienimy. Możemy go tylko zaakceptować. W związku z tym pojawi się zgrzyt, tak? Co teraz z tym człowiekiem zrobić? I ja bardzo często mówię, że każdemu możemy znaleźć w życiu niszę, gdzie będzie szczęśliwy. Jeżeli mamy mężczyznę, który chociaż trochę ma psychikę kobiecą, jest taki opiekuńczy, to w dzisiejszych czasach ADHD bardzo brakuje nam panów przedszkolanek, nawet nie wiem, jak to odmienić, ale potrzebujemy mężczyzny w przedszkolu, który będzie opiekuńczy, a równocześnie będzie mężczyzną, czyli pokaże chłopcom drogę tego rozwoju bardziej takiego stabilnego, bardziej twardej ręki, więc tutaj jest nam to połączenie potrzebne. Zresztą ja pamiętam, za dzieciństwa w telewizji pokazywali nam jako niezwykłą rzecz mężczyzn, którzy na przykład haftowali albo robili na drutach. Dlaczego on nie może być złotnikiem? Jeżeli lubi haftować, dziergać, przecież może projektować modę. Znajdziemy każdemu pracę, tylko trzeba być otwartym na to, że jestem inny i że ta inność daje mi wielki talent.
Polecamy Państwu obie publikacje.
Ja chciałabym jeszcze dopowiedzieć, bo tutaj mamy trzy książki, ale w tak zwanym międzyczasie powstały cztery. Pomagałam tłumaczyć książkę Dziecko prenatalne, właśnie pana profesora Fedora Freiberga, który jestem twórcą psychologii medycyny prenatalnej, perinatalnej.
Chyba określenia dziecko prenatalne.
Tak, twórcą określenia dziecko prenatalne. Bardzo pięknie pokazuje, że macica to nie jest część ciała. Tak, że to jest pierwszy dom dziecka z jego przeszłością, z historią, z cechami charakteru mamy, tak jak pani tu mówiła. Pokazuje, że mama ma pełne kompetencje, żeby dbać o dobry rozwój tego dziecka, że to nie lekarz ma zdecydować, że dzisiaj żółta tabletka, jutro czerwona, że to mama ma powiedzieć, mojemu Jasiowi brakuje dzisiaj żółtej tabletki. Trzeba przywrócić matce jej kompetencje, żeby pokazać, że dziecko ma kompetencje, by wchodzić w relacje z mamą, że to nie jest poczwarka, która dopiero wyjdzie z kokonu, że on już jest i bardzo dużo rzeczy umie i bardzo dużo rzeczy się uczy. Pokazuje, że poród to tylko jest przejście z jednego świata na drugie. Żadne zagrożenie śmiercią, żadna trauma, że to jest piękny moment przejścia. Więc odczarowuje bardzo wiele różnych złych rzeczy i mnie się ta książka bardzo podoba, pokazując ten humanistyczny wymiar już człowieka na tym najwcześniejszym ukrytym etapie życia.
Wcale nie postawię kropki na koniec tej audycji, tylko dwa wykrzykniki. Pięknie dziękuję paniom. Moimi gośćmi dziś były pani doktor Emilia Lichtenberg-Kokoszka i pani magister Ewa Janiuk, opolska położna, znana, chciałoby się powiedzieć, wielu mamom i dzieciom. Państwu serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, Danuta Starzec.